Nie tak dawno poznałem pewne osoby, które kiedyś w swoim życiu doświadczyły jakiegoś spotkania z Bogiem, przeżycia duchowego, pewne rzeczy uległy zmianom, ale potem na skutek też różnych okoliczności i takich przykrych doświadczeń, zła, które się wydarzyło w ich życiu, w otoczeniu, w którym byli, przestali koncentrować się na Bogu i przestali szukać Bożego oblicza. Tak myślę sobie, jak wielu ludzi dzisiaj w Kościele, ale nie też w Kościele i wszędzie, ma podobne doświadczenia, to znaczy mam na myśli to, że zło, które jest wokół nas, zło, którego doświadczamy, bardzo mocno zniechęca, hamuje, podcina skrzydła i sprawia, że człowiek nie ma ochoty, siły, żeby coś dalej robić. Przestaje być z jakimś zapałem, energią do działania, do decyzji, do zmian. Bo niestety zło, które jest i to trudności, ale też i to, czy człowiek doświadczy często jakiegoś bólu i krzywd, to go dosyć mocno zniechęca, wyhamowuje. I mam świadomość, że ta prawda chyba nie jest nam obca. Zdarzyło wam się w życiu właśnie to, że widzisz, jak jest źle, jak jest beznadziejnie, jak nie ma nadziei, że może coś się zmienić. Czy to ciebie zniechęciło, zatrzymało, podcięło skrzydła? A najgorzej, jeżeli widzisz to zło w środowisku, w którym jesteś, w środowisku Kościoła, wierzących ludzi. A niestety chyba każdy z nas ma takie doświadczenia, że mógł zobaczyć i doświadczyć zła w Kościele niestety. I dzisiaj chciałbym dzielić się z wami Słowem Bożym i skierować to Słowo, wierzę, że do wszystkich. Tytuł tego kazania, myślę, że już został zauważony w programie tygodnia. Bo słowa, które wyrzekł Pan Jezus, wierzę, że są adresowane do wszystkich. Te słowa są zapisane w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. Pan Jezus mówi takie słowa: kto ma uszy, niechaj rozważy moje słowa. A w przykładzie Biblii Warszawskiej to 13 rozdział, 43 werset. Kto ma uszy, niechaj słucha. Znacie kogoś bez uszu? Ja tak patrzę, chyba tutaj wszyscy zgromadzeni posiadają może winy uszne i uszy. Więc rozumiem, że to słowo jest skierowane do wszystkich. Jak masz uszy, to jesteś adresatem, odbiorcą tych słów. Abyś rozważył moje słowa. Znaczy nie moje, ale słowa Pana Jezusa. One są wypowiedziane w pewnym kontekście. I chciałbym przeczytać fragment zapisany w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale od 24 wersetu. Podobieństwo o pszenicy i konkoru. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkoru między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkor. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkor? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie. Abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwu rójść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. I potem od wersetu 36 mamy wyjaśnienie. Uczniowie potrzebowali, aby Pan pozwolił im zrozumieć i rozjaśnił to podobieństwo. I czytamy takie słowa 36 wersetu. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on, odpowiadając, rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. To podobieństwo o konkolu i pszenicy jest zapisane tylko w Ewangelii Mateusza. I tutaj Pan Jezus, kończąc wyjaśnienie tego podobieństwa, właśnie w takim trybie rozkazującym, zwróćmy się do uczniów: kto ma uszy, niechaj słucha. A jak w innym przykładzie, niech rozważy moje słowo. I wierzę, że to bardzo dobra okazja, aby dzisiaj rozważyć słowa Pana Jezusa, aby zastanowić się nad tym, co Pan Jezus powiedział, kierując to do wszystkich, którzy mają uszy. I dzisiaj my mamy uszy, wierzę, dobrze jest to brać pod uwagę, nie ignorować, ale rozważyć, zastanowić się i posłuchać tego, co Pan Jezus powiedział. Wiecie, ja kiedy patrzę przez okno albo wychodzę na taras, to widzę taki, może nie bezkres, ale bardzo duże obszary zasiane pszenicą. I tak patrzę na tą pszenicę, ona jest piękna, ta pszenica, kolor ma tak intensywny, to teraz dopiero niedawno czasami się gdzieś jakieś takie punkciki czerwone w postaci maków pojawiają, ale tak, to tam żadnych chwastów nie ma. Właściciel tego pola, gospodarz, bardzo tam to skrupulatnie dba o to i myślę, że stara się, żeby dużą ilość chemii tam w tą pszenicę pompować, żeby tam żadnego chwaścika nie było. Ale wtedy zjawisko zwane konkolem było dosyć powszechne. Kiedy zacząłem szukać informacji o konkolu, no, albo też o rzecicy, jak niektórzy mówią, że ten przekład nie do końca jest oddane właściwe słowo, albo czasami kiedyś jakby rzecicę nazywano konkolem, to roślina z gatunki rodziny goździkowatych, pochodzi z zachodniej, środkowej Azji, południowej Europy, północnej Afryki. Jak czytałem, wiecie, jakie było pochodzenie tej rośliny, to wyszło mi, że na każdym kontynencie, wszędzie, na całym świecie nie było obszaru ziemi, na której by konkol nie występował. I to ciekawe, że ta roślina niestety była kiedyś bardzo wielkim złem, bo były wielkie trudności, żeby pozbyć się konkolu. Jak czytałem, konkol odporny jest na działanie wielu hilbicydów, czy jak mu to jakoś, tak? Chodzi o chemię. Nie każda chemia rusza tego chwasta. Są jakieś szczególne środki, ale to roślina, która ma łodygę prosto wzniesioną, mocną, pojedynczą, rozgałażającą się, osiągającą od 5 do 150 cm wysokości, najczęściej między 30 a 80. Korzeń jest grzecionowaty, silnie rozgałęziony i osiąga podobną długość jak pęd na ziemi. To, co widzimy u góry, to tak samo jest na dole, pod ziemią. Liście naprzeciwległe, bez przylistków, zrośnięte nasadami, równo wąsko lancetowate, na końcach zaostrzone, między 5 a 13 cm długości, liście odchylone do dyni pod kątem ostrym, przez to upodabniają się bardzo do zbóż. I najczęściej podobno to był chwast, który występował wśród pszenicy i żyta. I w konkolu rozwijają się larwy minujące owadów, jest letnią rośliną żywicielką plus kwiaka, Na owocach występują psotniki z rodziny Ecopsocutus. Ciekawe to są terminy, ale jakby chodzi, że taki chwast, ale jest pożyteczny dla takich tutaj istot, które są psotnikami, larwami i pluskwiakami. Czyli tak mówiąc, naprawdę sama roślina jest zła i generuje w sobie wszelkie zło. Ciekawe jeszcze jest to, że typowym zanieczyszczeniem mąki właśnie w średniowieczu to było typowe zanieczyszczenie związane właśnie z nasionami tego chwasta. Czytałem, że 10 nasion na 1000 ziaren, ziarniaków zboża nadawało gorzki, nieprzyjemny smak i już zatruwało mąkę. Podobno nawet mięso zwierząt, które zjadły gąkol, jeżeli ludzie takie mięso przygotowali, również się takim mięsem mogli zatruć. Cała roślina jest trująca dla ludzi, koni, bydła i świn. Nasiona zawierają trującą, kwaśną saponinę trójterpenową. Ciekawe jest to, wiecie, że wystarczyło tylko, jak podają jedne źródła, 0,1% albo inne 0,5% tego konkolu w mące i już mąka i przetwory z mąki stawały się trujące dla ludzi. Objawy zatrucia już po 3-4 nasionach, kiedy człowiek tyle nasion zje, drapanie w przełyku, nudności, zaburzenia, trawienia, podrażnienie błon śluzowych, bóle głowy, mdłości. Chodziło potem o paraliż mięśni oddechowych i to prowadziło do śmierci. Jak czytałem, to też dla mnie szokujące. Zwierzęta wystarczy 2 do 5 nasion na 1000 ziaren i już bydło i drób padało. A świnia wystarczyło, że zjadła jedno nasionko tego konkolu na 1000 ziaren i też już padała trupa. Tak wyczytałem w mądrych księgach, to dla mnie też dosyć ciekawe i no, wiele mówiące o tym, o czym Pan Jezus mówił do swoich uczniów, o konkolu. Wiecie, i kiedy tak przyglądamy się tej historii, to zastanawiamy się, cóż ona dzisiaj może znaczyć. Tutaj Pan Jezus mówiąc o konkolu, o pszenicy, jakby kończy też to podobieństwo mówi o tym, że zbieranie konkolu będzie związane już z czasem końca tego wieku, końca świata, jak mamy w przykładzie brytyjskim. Czy my mamy świadomość, że my żyjemy w takich czasach? Dzisiaj brat Daniel powiedział, że czasy ostatnie, ostateczne zaczęły się z chwilą przyjścia Pana Jezusa, z chwilą też, kiedy On wstąpił do swojego Ojca, kiedy apostołowie zaczęli funkcjonować w Kościele, to zaczęły się czasy ostateczne. Czas List Hebrajczyków o tym mówi, że ostatni okres tych dni przemówił do nas przez Syna. Pojawienie się Pana Jezusa rozpoczęło ostatni okres w dziejach historii i ten czas dni ostatnich. I wierzę, że występowanie konkolu i to podobieństwo jest także związane z czasami końca. Kiedy czytamy Boże Słowo, to możemy to widzieć. Ja też to bardzo wyraźnie dostrzegam. Drugi list Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, mówi o tym, że czas ostateczny charakteryzować się będą tym, że zło będzie się bardzo rozprzestrzeniać i będzie się rozwijać i będzie wielkim nasileniem. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzega. Apostoł Paweł pisze o tym do Tymoteusza, aby był świadomy, że żyje w szczególnych czasach i to zjawisko tego powszechnego zła jest zjawiskiem wpisanym w czasy ostateczne. Chciałbym, żebyśmy mieli tego świadomość i jakby przyjmowali to też na podstawie tego podobieństwa Pana Jezusa, że czymś naturalnym jest to, że rośnie i pszenica, i rośnie i kombo. To nic dziwnego. To nic nowego, to nic drożnego. To jest jakby naturalne. Właściwemu rozwojowi, dojrzewaniu pszenicy towarzyszy rozwój i dojrzewanie kąkolu. Tak po prostu jest. I jak ludzie wierzący często są nastawieni tak, że to, że jest coraz gorzej na tym świecie i że coraz więcej zła również w kręgach chrześcijańskich i to jest czymś zniechęcającym, podcinającym skrzydła i sprawiającym, że człowiek nie ma zupełnie ochoty żyć, to powinien dzisiaj zastanowić się i rozważyć słowo Pana Jezusa wiązane właśnie z tym, że wiecie, kąkol, on jest zasiany. I Pan, właściciel, gospodarz nie chciał, aby kąkol był usunięty. Żyjemy w takich czasach, które są czasami ostatecznymi i zło jest i będzie się rozwijać i będzie dojrzewać. I musimy być tego świadomi i to jest wpisane w to, co Bóg zaplanował. I kiedy czytamy też Boże Słowo, to widzimy, że to jest w Bożych planach, żeby zło i żeby bezbożni byli, oni się rozwijali. To także jest w tym, co Bóg czyni. Przy powieściach Salomona w 16 rozdziale czytamy o tym, że Bóg też bezbożny stworzył dla swoich własnych celów. I on swoją wolę realizuje też poprzez zło i czy bezbożnych, a czy diabeł nie jest bardzo szczególnym narzędziem w ręku Boga, którego Bóg używa dla swojego planu. I to może dziwnie brzmi, ale ja z pokorą przyjmuję to, że Bóg jest Panem, to On decyduje i On wie najlepiej i On bezbożnych trzyma na dzień sądu, ale po to, żeby Jego wolę realizowali. Trzyma też i szatana, pozwala mu. To jest tak, że szatan nie czyni nic sam, ale jemu jest dane i pozwolono na to i na tamto. Więc ta prawda, myślę, że dobrze, żeby była taka wyraźna w naszym życiu i żeby nie sprawiało w nas tego zniechęcenia to, że zło się rozprzestrzenia, że coraz więcej kąkolu, że coraz więcej zła wokół nas. Chciałbym, żebyśmy tą prawdę mogli też sobie gdzieś tam zakorzenić i być świadomymi, że tak jest i tak będzie aż do dnia, kiedy będzie kąkol zebrany i spalony w ogniu. A żyjemy w takich czasach, że to zło się coraz bardziej rozwija. Ciekawe dla mnie jeszcze było tu pierwszego kąkolu, że dzisiaj kąkol występuje bardzo rzadko i nawet są tworzone specjalne, to dla mnie jest dziwne, ale też jest znak czasów, specjalne jakieś obszary chronione, jakieś rezerwaty dla kąkolu, gdzie coś, co kiedyś było złem, dzisiaj staje się dobrem, jest chronione. To też dla mnie jest znak czasów, że to wszystko staje na głowie. To, co dobre, jest nazywane złem, a to, co jest zło, nazywane jest dobrem. To, co jest brzydkie, nazywane jest pięknym. To, co jest piękne, nazywane jest brzydkim. Wszystko jest wywrócone, to też znak czasów, w których żyjemy, czasów ostatecznych. Więc przyjrzyjmy się troszeczkę tej historii. Zobaczmy, co tutaj Pan Jezus mówi do swoich uczniów. Więc mamy rolę, mamy gospodarza, właściciela, mamy pszenicę, mamy kąkol, mamy żeńców. I tutaj to wszystko Pan Jezus wyjaśnia. Ciekawe jest to, bo w tym 13 rozdziale występują jeszcze kolejne podobieństwa i Pan Jezus tutaj używa tych podobieństw, ale w jakim celu? Aby przybliżyć istotę Królestwa Niebios tym, którzy słuchają o tym Królestwie. Ciekawe jest to, że to podobieństwo o kąkolu jest związane z Królestwem Niebios. Zobaczmy w 24 wersecie. Podobne jest Królestwo Niebios do właśnie tego, który posiał tą rolę. Wcześniej też w Ewangelii Mateusza tutaj w rozdziale też, na początku tego rozdziału 13, mamy podobieństwo o czworakiej roli. I tam jest mowa o tym, że siewca wyszedł, aby siać. I ziarnem, jak czytam w Ewangelii też Łukasza, jest co? Słowo Boże, tak? W Ewangelii Łukasza, w 8 rozdziale, to jest bardzo wyraźnie powiedziane. Pan Jezus powiedział tutaj w wersecie 10, a on im rzekł: wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, a innym podaje się w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy: ziarnem jest Słowo Boże. Łukasz 8:11. Ziarnem jest Słowo Boże. A tutaj w tym podobieństwie ziarnem nie jest Słowo. Ale kto jest ziarnem? Synowie Królestwa, jak czytamy. Wiecie, ja wierzę, że synowie Królestwa jako ziarno są owocem, efektem tego, że najpierw ziarno Bożego Słowa zasiane, kiedy wpada w serce, w życie człowieka, to on może dać plon, owoc taki, że stanie się synem Królestwa. To Pan Jezus zasiewa synów Królestwa przez swoje Słowo, przez ziarno Bożego Słowa. Jak ziarno nie wpadnie, to z ziarna nie może ktoś się stać takim ziarnem nazwanym tutaj jako syn Królestwa. Przez Słowo Boże wierzę, że może człowiek stać się uczestnikiem Królestwa i być nazwany synem Królestwa. Wierzę, że to jest kontynuacja i rozwinięcie tej prawdy. Tym, który sieje, jest Pan Jezus. On jest siewcą. On najpierw zasiewa Słowo, ale celem zasiania Słowa jest to, aby ten, który to Słowo przyjmuje jako dobra gleba, przyniósł plon i owoc, i owocem zasianego Słowa jako ziarna jest stanie się synem Królestwa, stanie się Bożym dzieckiem. Ale też i w tym kontekście tej pszenicy, aby przynosić owoce. Nie aby tylko zyskać status i zyskać tożsamość, ale bycie nowym stworzeniem, bycie synem Królestwa, staniem się Bożym dzieckiem, nie może być odłączone od wydawania owoców. Nie tylko status, nie tylko pozycja, nie tylko tożsamość, ale co za tym idzie, wydawanie owoców. Więc mamy to tutaj wyraźnie powiedziane, że ziarno to synowie Królestwa i jak w przednim podobieństwie nie Słowo Boże. I Pan Jezus zasiewa to ziarno. Tutaj wiemy, że tą rolą jest cały świat. Zobaczcie, ile miejsc na świecie, gdzie są synowie Królestwa. W Gdańsku na Olszyńskiej 37 też są zasiani. Po to, aby tam, gdzie Pan Jezus zasiał, abyś tam był, skądkolwiek jesteś, czy z zachodniopomorskiego, czy ze śląskiego, bo widziałem takie ilustracje dzisiaj, to tak myślę, tam, gdzie jesteś, jesteś zasiany przez Słowo Boże, to masz być tym, który owocuje, przynosi owoce. Pan Jezus cię zasiał tam, abyś tam, gdzie jesteś, abyś był i przynosił owoce dla Niego, i przynosił Jemu chwały, i też był tym, który może pozyskiwać innych dla Pana Jezusa Chrystusa. Ale zobaczcie, zasianie synów Królestwa wymusza kolejne działanie, to znaczy przychodzi przeciwnik, przychodzi diabeł, który również, zobaczcie, on w swoim działaniu naśladuje, imituje również Pana Jezusa, bo on też zasiewa. Tylko jest różnica w tym, co on zasiewa. On zasiewa kąkol. Tu jest powiedziane, że ten kąkol to synowie złego. Diabeł sieje. On ma taką możliwość, taką wolność w tym, aby zasiewać, aby sprawiać, żeby na tym polu pszenicy pojawiał się kąpel, żeby on wzrastał. I wiecie, no to jest charakterystyczne, wierzę, że też istotne w tym podobieństwie, że kąpel na pewnym etapie wzrostu wygląda łudząco podobnie do pszenicy. Nie idzie tego odróżnić. Tak samo jak diabeł chciał być jak Bóg i w swoich działaniach imituje, naśladuje Boga. I tak samo jego potomstwo, że tak powiem, jego zasiew również jest łudząco podobny do synów Królestwa, do pszenicy. Kąkol jest bardzo podobny. Dopiero potem jest kilka czynników, które wierzę, że pozwalają zorientować się, co jest kąkolem, a co jest pożytecznym ziarnem. Ale zobaczcie, tutaj czytamy o tym, że kiedy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy pokazał się i konkur. To właśnie kiedy pojawił się owoc, to wtedy dopiero słudzy mogli zauważyć, skąd się wziął konkur. Przecież Panie, Ty posiałeś samo dobre ziarno. Dlaczego się pojawił konkur? Wiecie, kiedy przychodzi owoc, to dopiero wtedy można rozpoznać. I to jest ta prawda. Pan Jezus mówił też w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, że po owocach ich poznajecie. Owoc, wiecie, bo zanim owocu nie ma, to można naprawdę stwarzać pozory i być bardzo podobnym do pszenicy. Można mówić bardzo ciepłym i miłym głosem. Można się bardzo elegancko ubierać. I można stwarzać pozory, że jest się synem królestwa. Ilu jest takich ludzi, którzy takie pozory stwarzają? I jak czytałem z listu do Tymoteusza, którzy przybierają pozór pobożności, ale ich życie, ich owoce są zaprzeczeniem jej mocy. To przybieranie tego pozoru pobożności, to stwarzanie tych pozorów, to takie bycie podobnym, wierzę także, że wskazuje, że tutaj Pan Jezus mówi też o tym obszarze tej roli i też Kościoła. Że są ci, którzy stwarzają pozory, którzy są podobni, ale owoców nie przynoszą. I jak słuchałem pewnego człowieka, który też mówił o swoim dziadku, który był rolnikiem i wiecie, jakie sposoby, żeby też sprawdzać, to kilka takich sposobów chciałbym przytoczyć, bo wierzę, że one mają bardzo takie dobre odniesienie do tej duchowej rzeczywistości. Jak rozpoznać? Myślę, że chyba wielu z nas doświadczyło tego, że idąc gdzieś tam przy polu pszenicy czy jakiegoś tam innego zboża, można było zerwać kłos, rozetrzeć to w dłoniach i wtedy dmuchnąć, plewy odlatywały, a ziarna zostawały. Bo plewa jest lekka. Ten obraz w tym oczyszczeniu i rozpoznaniu, co jest wartościowe, a co jest tylko lekkie, nie nadające się do użytku. Pamiętacie kazanie Jana Chrzciciela? Kiedy on też w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale wzywał do upamiętania i mówił o Panu Jezusie, to mówił takie słowa, to 3 rozdział, 11 werset i 12. Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku Jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. To podobny obraz do tego, kiedy będzie zebrany konkol na spalenie, a pszenica będzie do spichlerza zawieziona. Do swojego spichlerza on tą pszenicę zbiera. Ale to wiejadło jest tym obrazem dla mnie, wiecie, tego oczyszczenia, wydmuchania tego, co lekkie, a to, co ciężkie, co wartościowe, zostanie. Ja wierzę, że także to wskazuje, wiecie, na to, że to ten podmuch Ducha Świętego jest bardzo potrzebny Kościołowi, aby został oczyszczany, aby plewy zostały wydmuchane i poszły gdzieś na spalenia. To, co wartościowe, to ziarno, aby mogły zostać. Potrzebujemy tego powiewu Ducha Świętego. Ja wierzę także i w moim życiu osobistym potrzeba, żeby to Duch Święty mógł przyjść i wydmuchać, wywiać to, co zanieczyszcza Jego ziarno. A to, co wartościowe, aby mogło zostać. Podobno drugim też sposobem było, wiecie, rozgniatanie. Bo zazwyczaj ziarna pszenicy są twarde. A ziarna konkolu są miękkie i w środku mają taki czarny proszek, czarny był. I jak się to rozgniecie, to widać. Coś, co jest twarde, nie można tego rozgnieść. Tak myślę sobie, to też jest taki obraz tego, wiecie, że ziarno potrzebuje być doświadczane, aby było twarde i zahartowane. I wierzę, tak jak w liście Jakuba jest napisane w 1 rozdziale, o doświadczeniach i o próbach, które sprawiają wytrwałość, które sprawiają, że życie chrześcijanina może być takie właśnie, wiecie, mocne, żeby się nie dać zgnieść. Jakub w 1 rozdziale swojego listu Czyli takie słowa, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienagani, nie mający żadnych praw. To próby, to zgniatanie, to doświadczanie sprawia, że twardy się ostoi, a miękki będzie rozgnieciony i się z wiatrem poleci. Wierzę, że doświadczenia i próby, i to także jest wpisane w Boże wychowywanie, w Boże kształtowanie, w Boże prowadzenie swoich dzieci. Podobno też był taki sposób, brało się na jakieś tam naczynie te ziarna i się wrzucało do wiadra z wodą. Po co? No właśnie te dobre ziarna, ciężkie, spadały na dno. A to, co było lekkie, to właśnie ta ziarna tego konkolu pływały po wierzchu, bo są powierzchowne. To tylko tak z pozoru wyglądają, że są wartościowe, ale są lekkie. Wiecie, kiedy tak myślałem o tym, nasuwa mi się przykład, to z Księgi Daniela. Król Belsazar, pamiętacie, był i ucztował, i korzystał z naczyń, które były skradzione ze świątyni. I swoich bogów wychwalali, król chaldejski Belsazar. I wtedy pojawiła się ręka i pisała na ścianie. Pamiętacie ten napis? Mena, tekel, apsar, czy upsar, tak? To słowo tekel znaczy zostałeś zważony i okazało się, że jesteś lekki. Ten król Belsazar, król chaldejski, był lekki. I tej nocy został zamordowany. Skończyło się jego królowanie. Takie miałem skojarzenia, podobnie, wiecie, jak z tymi nasionami, czy z jakimś owocem tego chwasta zwanego konkolem, to pływa po wierzchu, bo jest lekkie. No i ostatni chyba jakby sposób na sprawdzenie, co jest dobre, a co złe ziarno, no to spożycie tego. Ale to taki ryzykowny sposób, żeby sprawdzić, co jest dobrym ziarnem, a co jest... Pamiętacie, konkol jest trujący i spożycie iluś tych ziaren spowoduje uduszenie się. Tak przynajmniej te mądre księgi i badania o tym mówią. Pan Jezus mówi o tym, że na tej roli, na tym świecie są synowie Królestwa i są synowie złego. I oni koegzystują razem. I kiedy słudzy chcieli wyrwać, to Pan mówi nie, bo dla dobra Kościoła, dla dobra pszenicy, bo wyrywając konkol, moglibyście wyrwać również pszenicę. Czytałem też o tym, że podobno konkol miał takie właściwości, że on swoimi tymi korzeniami oplatał korzenie pszenicy. I jak się wyrywało konkol, to także wyrwało się pszenicę. I trzeba było poczekać, aż do czasu żniwa. Dla mnie to może być dziwne, czy dzisiaj dla wielu z nas synowie złego nie mogą być wyrywani, bo chodzi o dobro pszenicy, o dobro synów królestwa. Mają koegzystować razem. Jeszcze jedna rzecz, bo owoce, po owocach się poznaje, owoc konkolu tak naprawdę zatruwa i prowadzi do śmierci. A owoc ziarno pszenicy daje życie. Bez tego chleba powszedniego nie byłoby życia. To właśnie z tych ziaren, z pszenicy można robić mąkę i to daje życie. Taka jest różnica, bo jeżeli coś pochodzi i jest zasiane przez Syna Bożego, przez Jego Słowo, to zawsze będzie życie, bo On jest dawcą życia. I wierzę, że po to jest pszenica, bo mogła dawać życie innym. Sama z siebie nie daje, ale ona jest ożywiona przez tego, który jest dawcą życia. I przez Słowo, które jest żywe i skuteczne, i obosieczne, i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, jak 4 rozdział do Hebrajczyków mówi. A niestety owoc nasiona konkolu niosą zatrucie i śmierć. I taka jest różnica. Jeszcze też ciekawe słyszałem o różnicy, wiecie, kiedy pszenica dojrzewa i ma dorodne kłosy, to ona się pochyla. A chwast się nie pochyla. Chwast idzie do góry. I nawet jest jakaś inna nazwa, już nie pamiętam tego właśnie tej życicy, czy też konkolu, coś tam wyniosłem. Już nie pamiętam tej pierwszej części, czułem tej nazwy. A to wskazuje, wiecie, na to, że chwast jest wyniosły, on się nie pochyla. A jakby znakiem dojrzałości pszenicy jest to, że ona się ugina. I mi się kojarzy ta pieśń, o ugnij mnie. Z dojrzałością charakteryzuje się pszenica w tym, że jest ugięta, że jest pokorna. I to jest oznaka dojrzałości i owoców synów królestwa. Można rozpoznać, jak ktoś nie jest pokorny, jak ktoś nie jest ugięty, to jest sygnał, czy naprawdę jest synem królestwa. A może się w kręgach Kościoła pojawiać, stwarzać pozory, być podobny do pszenicy. Ale ugięcie się, ale pokora, ale uniżenie. To jest to, co jest cechą charakterystyczną tego, który jest siewcą. Bo on uniżył samego siebie. I stał się podobny nam ludziom. Uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej. I takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Panu Jezusie Chrystusie. List do Filipian o tym mówi. Więc to także jest, myślę, szczególna cecha. Ale co w związku z tym? Jeżeli my będziemy się koncentrować tylko na tym, że jest źle i jest coraz gorzej i jest wielka ciemność na tym świecie, a w Kościele też się dzieją złe rzeczy i to nas będzie zniechęcać, to wierzę, że dobrze zastanowić nad tym i dzisiaj posłuchać, rozważyć słowo Pana Jezusa. On zaplanował i On tak to wymyślił i to jest dobre, aby i konkol, i pszenica koegzystowały razem do pewnego momentu. Kiedy też czytamy Stary Testament, więc chciałbym do tego się troszeczkę odnieść, jest pewien kontrast. I tu jest też kontrast. Jest życie i jest śmierć. Jest konkol, jest pszenica. Te kontrasty są jakby wpisane też w Boży plan. Ale one na poziomie kontrastów wierzę, że ma się objawić też coś. Bo jak coś jest ciemne, to wtedy światłość może być bardziej wyraźna. W Księdze Izajasza, w 60 rozdziale, kiedy jest mowa o przyszłej chwale odnowionego Syjonu, czytamy takie słowa: powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Jest też pewien kontekst, ale wiecie, jest ten kontrast. Narody są w ciemności, a ci, którzy są z Syjonu, ci, którzy są własnością Pana, ten Boży naród, Boży lud, są światłością. I na tle tej ciemności oni mają powstać i zajaśnieć. Ciemność ma nie ich przygniatać do ziemi i napawać zniechęceniem i rozczarowaniem i apatią, ale na tle tej ciemności mają zajaśnieć. Było tak w historii Izraela? Pamiętacie 9. plagę? Ile było plag w Egipcie? No, ta 10. była już tym ostatnim, bo wtedy pierworodni wszyscy stali w Egipcie zabici, ale 9. to była plaga ciemności. Przez 3 dni Morze miał wyciągnąć rękę i w Egipcie nastąpiły takie ciemności, że można było ich dotknąć, że nikt nie mógł ani wstać, ani się poruszyć. Ale synowie izraelscy mieli światło. Cały świat, cały Egipt był w ciemności, ale wybrany naród miał światło. Wy jesteście światłością świata. I tak ma świecić wasza światłość, aby ludzie wzięli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Mówił Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale. Więc jakby to, że jest źle, to, że jest tyle zła, to, że jest tak ciemno, to jest właśnie podstawa do tego, żeby światłość mogło być bardziej wyeksponowane i ten kontrast zaznaczony ciemności i światłości. Nawet ten przykład, wiecie, jak Bóg obiecał, dał obietnicę Abrahamowi potomstwa, to wyprowadził go, wie, że to było w nocy, bo mówi: wyjdź i zobacz na gwiazdę na niebie, czy jesteś w stanie je policzyć. No kiedy Abraham mógł tę gwiazdę zobaczyć? To musiało być ciemno. Wiecie, no i widział, czy jak jest jasno, to widać gwiazdy. To właśnie dlatego, że jest ciemne niebo, to widać gwiazdy. I mówił, tak liczne będzie potomstwo Twoje. Kiedy czytamy list do Galacjan, 3 rozdział, to tam jest powiedziane, że wszyscy wierzący w Pana Jezusa, wszyscy chrześcijanie są potomstwem Abrahamowym. Przez wiarę mogli dostąpić z Abrahamem usprawiedliwienia. 3 rozdział listu do Galacjan o tym mówi. O wierzących ludziach, to muszę przeczytać. Ja wierzę, że także ten aspekt jest związany z tym, żeby, skoro jesteśmy potomstwem Abrahamowym, jak te gwiazdy na niebie, to właśnie mrok i ciemności i ciemność ma być tym tłem, na którym mamy tym bardziej świecić i jaśnić. Jest do Efezjan 3 rozdział od 6 do 9 wersetu. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, który... Przepraszam, to otworzyło się list do Efezjan. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. To potomstwo liczne jak gwiazdy, które świeciły na tle nieba, to także zapowiedź tego, że ci wszyscy, którzy uwierzą w Pana Jezusa, będą mogli być jak te gwiazdy, nie tylko tak liczne, ale też wierzę, że świecić w ciemności. Wierzę, że im bardziej widzimy, że zło się rozprzestrzenia i w świecie, w którym żyjemy, też często może doświadczamy jakichś złych rzeczy i widzimy, że ktoś stwarza pozory, a tak naprawdę nie jest synem królestwa, tylko pokazuje pewne rzeczy na zewnątrz, ale w środku potrzebuje przemiany, odrodzenia, odnowienia. I widzimy to zło, to naszym obowiązkiem, wierzę w to, jest właśnie świecić. I wiele można by mówić. Ja się będę tutaj zbliżał ku końcowi, ale na koniec chciałbym jeszcze przeczytać to, co jest napisane w Księdze Objawienia Świętego Jana, w 22 rozdziale. To też kontekst związany z czasami ostatnimi, z czasami, które są tuż, tuż przed przyjściem Pana Jezusa. A my w takich czasach, wierzę w to, żyjemy i oczekujemy objawienia się Syna Bożego. Oczekujemy, kiedy On przyjdzie jako oblubieniec, aby swoją oblubienicę zabrać. 22 rozdział Księgi Objawienia, 6 werset i poniżej. I rzekł do mnie: te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. Oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: nie czyń tego, jestem współsługą Twoim i braci Twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie: nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Gdzie to bardzo mocne słowa i wierzę, że one wpisują się to, co powiedział Pan Jezus, używając podobieństwa o pszenicy i gąkowi. Kto ma uszy, niechaj słucha, niech rozważy to, co mówię. Gdzie to jest, wierzę, że mamy taki czas, aby też może podjąć w naszym życiu decyzję, w którą stronę ja idę, co ja będę robił. Czy jak ta pszenica skupię się na tym, żeby wydawać owoc. Jak jesteś synem królestwa, to zostaw wszystkie inne rzeczy i uświęcaj swoje życie. Bo czas jest bliski, bo Pan przychodzi. I nie patrz na to, że jest zło i to zło się będzie dalej rozwijać, będzie teraz tego zła więcej. Niech na tym tle tej nocy, która jest wokół Ciebie, Twoje światło rozbłyśnie i zaświeci. Bo Pan jest blisko, On przychodzi. I przyjdzie czas, że On zbierze pąkę i On spali to w ogóle. Ale to nie nasza rzecz. To nie sług jest obowiązek i kompetencja, żeby teraz rozpoznawać i usuwać pąkę. To żeńca mu to przychodzi. To aniołowie mają taką umiejętność, aby rozpoznać i tak wyrwać pąkę, żeby nie uszkodzić pszenicy. A czasami myślę, że są takie tendencje w Kościele, żeby osądzać i usuwać i wyrzucać, ile to zła i szkody wyrządza często pszenicy, jak się wyrywa za wcześnie pąkę. To nie kompetencja synów królestwa, ale to kompetencja żeńców. Więc niech te słowa dzisiaj będą dla nas zachętą do takiego rozważenia słów Pana Jezusa i podjęcia decyzji. Co będziesz dalej robił? Bo Pan jest blisko. Uświęcaj swoje życie. A jak jesteś jeszcze osobą, która nie należy do synów królestwa, to podejmij dzisiaj decyzję. Przyjmij Pana Jezusa Chrystusa. Zaufaj Jemu. Poddaj Jemu swoje życie. On Cię może oczyścić. On Cię może uczynić synem królestwa. Przez swoje słowo, przez moc Ducha Świętego. On ma taką moc. I możesz na Niego przynosić owoce. I być kiedyś zebrany do Jego spichlerza. Niech Bogu będzie chwała za Jego słowo. Dla nas niech to będzie motywacją i zachętą do podjęcia decyzji. Może i dzisiaj. Powstańmy, bardzo proszę, do modlitwy. Drogi łaskawy nasz Panie, chcemy Tobie oddać chwałę i podziękować, że Ty pouczasz swoich uczniów o tej prawdzie, która dotyczy całego świata. Dziękuję Ci, Panie, że także i mnie pokazujesz i wskazujesz tą prawdę. Dziękuję Ci, że to zło, które jest w tym świecie, w którym żyję, to zło, które często dostrzegam też i wśród Twoich dzieci, nie może mnie zniechęcać i pozbawiać jakiejś energii do tego, żeby świecić Twoim światłem, żeby żyć dla Ciebie, żeby przynosić owoce, żeby uświęcać swoje życie i przynosić Tobie chwałę. Ale Panie, niech to zło, które jest wokół nas, które się rozprzestrzenia, które się rozbudowuje, niech będzie dla nas motywujące do tego, abyśmy tym bardziej, Panie, wiedli ciche, pobożne i święte życie i przynosili Tobie chwałę, oczekując Twojego powrotu i oczekując na to, aby być zebranymi do Twojego spichlerza. Aby, Panie, też i te elementy związane z dojrzewającą pszenicą, byśmy byli dojrzałymi i ugięci, Panie, pełni pokory i uniżenia, abyśmy w ten sposób również mogli naśladować Ciebie i wskazywać innym, Panie Jezu, na Ciebie, bo Ty jesteś taki właśnie cichy, pokorny i uniżony sługa. Panie, dziękuję za tę prawdę. Oddaję Tobie chwałę i modlę się także o nas, o moich braci, o moje siostry, abyśmy byli tą przynoszącą owoce, dojrzewającą pszenicą, która czeka na to, być zebrana do spichlerzu swojego Pana. Uwielbiam Ciebie i dziękuję za Twoje cudowne słowo. W imieniu Pana Jezusa. Amen.